Pragnę raz jeszcze pozdrowić wszystkich i podziękować. Kończy się już z ostatnie godziny, kiedy na terenie naszej diecezji trwa peregrynacja rodziny błogosławionej. To są świadkowie. Oni przechodząc tutaj przez nasze tereny, spotykając się w swoich doczesnych szczątkach z wieloma ludźmi, tak jak teraz tutaj w naszej wspólnocie, oddziaływują. Drodzy moi, my tego nie jesteśmy w stanie ogarnąć, co się tutaj dzieje takiego, bo to jest poza naszą wyobraźnią i poza naszym odczuwaniem. Jeśli my tutaj przyszliśmy z potrzeby serca i pragniemy, aby oni nas umocnili w tej drodze wiodącej do nieba, to tak się stanie. Nie ma co do tego wątpliwości. I w jaki sposób to odczujemy, jaki będzie jakby znak, jak to się w nas dokona, to tego na dzisiaj nie wiemy. Zwykle tak jest, że kiedy człowiek staje wobec jakiegoś poważnego zadania, wydarzenia, trudności, to potem po przezwyciężeniu tego nieraz niejeden zapyta: zobaczcie, doświadczyłem czegoś takiego, myślałem, że to wszystko mnie zwycięży, a okazało się, że jest inaczej. Skąd przyszła dobra myśl, dobre pragnienie, siła ducha, nawet czasami fizyczna siła? To właśnie to się dokonuje poprzez to, że zawierzamy Bogu i ufamy Jego przyjaciołom, bo to są przyjaciele Boże. Oni nie z siebie mają tę moc, tylko z Boga, bo oni uczestniczą w mocy Bożej, dlatego że zawierzyli. Ich mocą jest ich wiara i ich miłość. Zawierzenie Bogu odbywa się w ten sposób, że we wszystkim, cokolwiek mnie spotyka, bez żadnego szemrania mówię: niech się dzieje wola Twoja. Chociaż rozum mi podpowiada, że powinienem pójść inną drogą, że coś innego powinienem zrobić, co innego postanowić, jakiejś innej nadziei się uchwycić, ale byłbym wtedy nie w porządku wobec Boga, któremu powinienem zaufać, i powinienem wbrew wszelkim jakimś innym myślom, propozycjom, podpowiedziom wewnętrznym mówić: niech się dzieje to, co Boże dla mnie planujesz. I my, spotykając się z błogosławioną rodziną, przez ich pośrednictwo prosimy: Panie Boże, daj nam to, co jest nami i innym, bo przecież nie prosimy tylko za siebie, ale i za innych, żebyśmy wytrwali na tej drodze wiodącej do nieba i przynieśli dobry owoc. Co to znaczy dobry owoc? To znaczy, żebyśmy siebie kształtowali ku świętości, na podobieństwo Pana Jezusa, ale jednocześnie nie zapominając, że prawdziwa miłość nie ogranicza się tylko do nas, bo to by było fałszywe. Tylko ciągle muszę mieć przed oczyma i w sercu interes innych. Ale jaki interes? Właśnie taki, żeby oni odnaleźli swoją drogę życiową, tą właściwą, która ich zaprowadzi do Boga. To, co mówi święty Paweł w liście do Galatów, pamiętajcie jedni drugich brzemiona nosi. To znaczy, patrzcie, kto z idących przez życie przy was w tym samym czasie, w tym samym środowisku potrzebuje pomocy, to jemu udzielcie tego z chęcią, z radością, z otwartym sercem. Nie wyliczajcie, ile to was kosztuje, ile czasu wam to zajmuje. Czy to się opłaca? Nie. Jedni drugich brzemiona noście. Co robią błogosławieni? Właśnie to. Stają przed Bogiem i żebrzą. Tak. Żebrzą. Panie, i tym pomóż, i tamtych jakoś osłoń przed tym, wytłumacz, co robią nie tak. Innym wlej zachętę, innym powiedz, jakie jest ich powołanie. Oczywiście, że to nie jest dla nich jakaś udręka. Wprost przeciwnie. I dla nas nie jest udręką, kiedy zabiegamy o dobro innych ludzi. Jesteśmy szczęśliwi. Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Chociaż logika tego świata mówi co innego. I nawet spójrzcie na ludzi, którzy na oblicza, których znacie, a o których wiecie, że jedni są tacy, czyli jacy. Już mówię. Pazerni. Dla nich dać komuś na wspomożenie czy z dobroci serca, to graniczy, jak mówimy, z cudem. Twarz jest zwykle taka surowa i zacięta. Gdybyśmy mogli to utrwalić na obrazie, to ręka, dłoń byłaby taka zagarniająca do siebie i nie puszczę ani grosza. A jaka jest oblicze dobrze czyniącego? Twarz pogodna, gest od siebie, dłoń otwarta. Właśnie. Tego się uczmy. I drodzy moi, to jakby ogólnie. Kiedy czytaliśmy dzisiaj fragment Dziejów Apostolskich, to może nie dla wszystkich, bo to trzeba by może jeszcze raz i jeszcze raz przeczytać, jak ważne było dzisiejsze pierwsze czytanie opowiadające, że Paweł znalazł się w więzieniu w Rzymie. Na żadne więzienie za tę sprawę nie zasługiwał, ale jak to jest, uwzięli się i wsadzili do więzienia, ponieważ mówił im o Panu Bogu. Ale Paweł pomyślał sobie tak. Mogłem iść do więzienia w Jerozolimie, ale co by to dało? Nie wykorzystałbym tej okazji. I zażyczył sobie, a miał do tego prawo, ponieważ był obywatelem rzymskim. w swojej rodzinnej ziemi było takie prawo, ponieważ ten fragment cesarstwa miał właśnie ta ziemia, z której pochodził, miała już wcześniej nadane prawa cesarskie. I wszyscy byli obywatelami Wielkiego Cesarstwa. I kiedy Żydzi nastawali, żeby go uwięzić i osądzić w Jerozolimie, to on im powiedział chytrze: wy nie macie do mnie prawa. Ja powinienem być sądzony w Rzymie przez urząd cesarski, bo jestem jego poddanym. Ale to wcale nie o to chodziło. Tylko Paweł sobie myśli tak: zawiozą mnie do Rzymu, a tam otworzy się ogromne pole do ewangelizacji. Na to zwróćmy uwagę. Ile razy w życiu Pan daje nam możliwość wypowiedzenia nieraz słowa, dania przykładu. Korzystajmy z tego. Gdziekolwiek, jakkolwiek się znajdziemy, żebyśmy swoją postawą, swoim zachowaniem, swoim słowem, przykładem, modlitwą, cierpieniem dawali świadectwo Królestwie Bożym i budowali to Królestwo Boże, bo na to zostaliśmy posłani. I to całe wielkie przedsięwzięcie w ojczyźnie naszej z peregrynacją relikwii błogosławionej rodziny Ulmów to jest właśnie po to, żeby dokonać w dzisiejszym czasie zasiewu. Żeby fundament, na którym budujemy nasze życie, był mocniejszy, ponieważ tak jak trzeba codziennie go umacniać, to też trzeba wiedzieć, że on codziennie jest naruszany, jakby podkopywany, niszczony. Zobaczcie, jak to idzie w parze. I trzeba powiedzieć, mimo różnych trudności, dziękujemy Bogu, bo jesteśmy szczęśliwi, że pomoc przychodzi w porę. Parę dni temu miasto stołeczne otrzymało pewne rozporządzenia, że nie można w przestrzeni publicznej, w sensie urzędów, instytucji, posługiwać się znakiem zbawienia, krzyżem. Czy to uszczupli naszą wiarę? Nie mam wątpliwości, że jeśli to trafi na tak zaprawionych i tak mocnych, jak tutaj obecni, to szkody nie przyniesie. Ale w tym pochodzie przez życie idzie bardzo wielu ludzi o bardzo słabej wierze. I dla nich to może być szkodliwe. I dlatego, zobaczcie, w tym samym czasie, w tej samej przestrzeni, w tym samym mieście znajdują się relikwie. I ci błogosławieni, jakby chcieli powiedzieć: siostry i bracia, nie zostaliście sami. Niech się nie trwoży serce wasze, ani nie lęka. Jesteśmy przy was. I my powinniśmy siebie też w tym zadaniu odnaleźć. Kto czuje się mocniejszy i bardziej rozumie rzeczy poważne, niech staje, świadczy o swojej wierze, pomaga, wspiera, ochrania. To sobie mocno weźmy do serca. A że ta walka, dopóki jesteśmy tutaj na ziemi, będzie trwała, to jest oczywiste. My najczęściej, kiedy teraz rozważamy, czynimy pewną zadumę nad życiem błogosławionej rodziny Ulmów, to odnosimy to do takich absolutnie fundamentalnych spraw, jak piękno, wielkość zadania wspólnoty małżeńskiej. To jedno. I potem mówimy też o wspólnocie rodzinnej. Ale to nie tylko do tego się ogranicza. Jest wiele takich elementów, które nam pokazują, że ten wkład, jaki powinniśmy włożyć w formowanie piękna małżeństwa i rodziny, że to ma wiele przed sobą zadań. Choćby zwróćcie uwagę na takie fragmenty tego wydarzenia. W pewnym momencie, jak wiecie, rodzice, bo to rodzice podejmowali decyzję, przygarniemy naszych sąsiadów, żeby im dać szansę przeżycia. Czy dzieci to słyszały? Oczywiście, bo trudno sobie wyobrazić, żeby kilkanaście osób, które przyszły pod dach, żeby dzieci przez tyle czasu nie wiedziały. Czy nie wiedziały, co się dzieje? Te starsze oczywiście, że wiedziały. Ale co tutaj jest ważne? Te starsze dzieci, bo trudno wymagać od półtorarocznego czy dwuletniego dziecka. Te starsze dzieci nie tylko wiedziały, że zostaną przygarnięte inne osoby, ale też rozumiały, dlaczego będą przygarnięte i co się z tym może wiązać. I co jeszcze jest ważne? Te dzieci to zaakceptowały. To znaczy były świadome. A co to oznacza dalej? To znaczy, że w tej rodzinie świadomość wychowywania i przekazywania wartości była wielka. To nie było zaskoczenia, ani też nie było sprzeciwu, nie? To było oczywiste. I teraz możemy sobie pomyśleć, jak wielkie zadanie ma wychowanie, formacja, kształtowanie. Do jak wielkich rzeczy można człowieka doprowadzić, wychować, że będzie zdolny wypełnić takie zadania. Nawet taki kilkuletni młodzieniec czy dziewczyna. Tak? I to jest piękne. I to jest, to są ci ludzie, na których można było, jest i będzie liczyć. Jeszcze jedno. Rzadko się zwraca uwagę na taki moment pokazujący z jednej strony potęgę świętości, a z drugiej strony potęgę zła. Proszę skojarzyć sobie datę śmierci. 24 marca, czyli marzec 44 rok. Ci, którzy przyjechali wykonać wyrok, nie przyjechali z musu, tylko przyjechali z wielką radością. Jakie musiało być pomieszanie w ich umysłach i sercach, i zupełnie brak realizmu, że oni jeszcze w 1944 roku z taką chęcią wykonywali takie wyroki. Przecież każdy zdrowo myślący by powiedział, przecież 50 kilometrów dalej idzie front. Przecież nas tu za chwilę nie będzie. Czy ja muszę w tym momencie jeszcze dokonywać takich bezeceństw? Przecież to nie ma sensu. Ja już jestem w sytuacji beznadziejnej. A to wszystko mówi nam, jak daleko zgnilizna tej deformacji w tych ludziach była posunięta. Że nie było żadnej refleksji. I teraz, kochani, nie można tego zostawić. Bóg nie zostawia tego, tylko daje antidotum. Bo to, co reprezentowali zabójcy, oznacza chorobę dzieci Bożych. I Bóg przysyła lekarstwo w postaci jeszcze większej tężyzny dobra. Zło dobrem zwycięży. I drodzy moi, tak trzeba to rozumieć do końca dni tego świata. Im więcej się zła rozleje, to nikt z nas nie może powiedzieć, to nie na moje siły, pewnie to tak musi być, ja z tym nie poradzę, po co się wysilać i tak dalej. Nie. Im większe jest dotknięcie zła, tym uczniowie Pana Jezusa muszą wznieść się na wyżyny świętości, żeby tę pożogę zła, niegodziwości zagasić i odbudować na tych zgliszczach nowe królestwo. Czy się tak dzieje? Tak się dzieje, kochani. Tylko może tak jest, że my zabiegani za tymi codziennymi sprawami tych cudów nieraz nie dostrzegamy. Ale tak jest. Przed chwilą, zanim rozpoczęła się liturgia, jeszcze chwilę rozmawiałem z księdzem Robertem, który jest odpowiedzialny za całe to przedsięwzięcie w diecezji i uczestniczy we wszystkich tych spotkaniach. Niedługo zapewne odpowiedzialni za tą peregrynację zrobią jakieś takie podsumowanie, z którego będzie wynikało. Zobaczymy, jak wielu ludzi z całej diecezji w tym programie uczestniczy. I to nie jest zmus. Całodobowa adoracja różnych grup, różnych form duszpasterskiego zaangażowania, a także tych, którzy przychodzili z potrzeby serca, była ogromna. To jest znak, to jest signum. Przyszła taka chwila, jest taka potrzeba i trzeba dać odpowiednie świadectwo. A oni są naszymi najlepszymi przyjaciółmi.